Miedziane z Poznania.
Sepp Blatter został ponownie wybrany na przewodniczącego FIFA, mimo że kilka dni wcześniej inni czołowi działacze tej międzynarodowej organizacji piłkarskiej zostali aresztowani w Zurychu pod zarzutem korupcji. Zapewne jest to jeden z gorących tematów dzisiaj w świecie i w świecie nie tylko piłkarskim. My jednak oczywiście porozmawiamy dziś o werdyktach polskich wyborców, w wyniku którego to werdyktu nowym prezydentem Rzeczypospolitej został kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda. Nina Nowakowska, witam Państwa. Widziane z Poznania. Witam dzisiejszych gości, którymi są profesor socjologii Krzysztof Podemski.
Dzień dobry Państwu.
Dziennikarz Gazety Wyborczej Tomasz Cyrka.
Witam serdecznie.
Oraz szef poznańskiego Kolibra Mateusz Gilewski.
Dzień dobry.
Komentarze na temat jednak chyba niespodziewanego wyniku wyborów prezydenckich jest co niemiara. I lista przyczyn takiego werdyktu wyborców jest już bardzo długa. Różni komentatorzy i ci z mainstreamowych mediów i z mediów społecznościowych, z różnych forów internetowych bardzo rozmaicie hierarchizują te przyczyny. Ciekawa jestem, jak Państwo to widzą. Może jako pierwszego poproszę Mateusza Gilewskiego, ale najpierw, panie Mateuszu, kilka słów o sobie. Czy powinnam pana przedstawić bardziej jako wyborcę młodego, zbuntowanego, czy jednak jako po prostu konsekwentnie wybierającego określoną opcję partyjną? Rocznik 1990. Już nie student?
Jeszcze przez kilka miesięcy, ale już na samym finiszu.
Ale to chyba drugi kierunek, tak? Bo pierwszy kierunek, jak to jest?
Studia licencjackie skończone w Warszawie na Akademii Obrony Narodowej, kierunek logistyka, studia magisterskie, Uniwersytet Ekonomiczny, także logistyka, już sam finisz.
Zastąpił pan w Poznaniu Tomasza Pourola, który awansował na szefa całego Kolibru i przeprowadził się do Warszawy. Kolibra, czyli jak go sobie mówicie, Stowarzyszenia Liberalno-Konserwatywnego. No i teraz właśnie prośba o odpowiedź na to najważniejsze pytanie. Jakie przyczyny takiego, a nie innego werdyktu i jaka hierarchia tych przyczyn, pana zdaniem?
No, na początku, panie redaktor, chciałbym podziękować za komplement, że młody. Rocznik 90, czuję się młody ciałem i duchem.
Bardziej zbuntowany, czy bardziej konserwatywno-liberalny?
No właśnie, czy zbuntowany, to nie wiem, bo dla wielu słuchaczy może to budzić pojęcie, pewne skojarzenia pejoratywne, no ale to już nie mi oceniać.
Nie, dlaczego?
No to trzeba by słuchaczy zapytać.
Lepszy zbuntowany niż konserwatywny, moim zdaniem.
Moim zdaniem nie.
Powiedział Krzysztof Podemski.
Moim zdaniem nie, bardzo chętnie
tutaj będę.
Mogę polemizować. Konserwatywny liberalizm. Jak najbardziej, nie tylko my tak siebie nazywamy, inni także tak o nas mówią i doceniają to, co robimy dla tej pięknej i szlachetnej idei, nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce. Mówiąc bardzo ogólnikowo, czym jest w ogóle Kolibr, no to już sama nazwa pochodzi od tego pojęcia konserwatywny liberalizm. Bez wchodzenia w szczegóły, konserwatyzm, no to odnosi się do sfery obyczajowej, do takich pojęć, do takich wartości jak rodzina, wiara, patriotyzm, tradycja, natomiast liberalizm w tym sensie ekonomicznym, gospodarczym, jak wolny rynek, własność prywatna, deregulacja gospodarki.
Panie... Ja bym dowolał taczeryzmem nazywać, bo to jej dzieło, że udało się te dwa dotychczas sprzeczne dyskursy, konserwatywny i liberalny, połączyć. Jest nawet na ten temat bogata literatura dyskursologiczna i socjologiczna.
No to ja polecam poczytać na przykład Tocqueville'a, Berka. I tam można znaleźć korzenie naszego światopoglądu.
Ale to mieliśmy rozmawiać chyba o wyborach.
Tak, no więc właśnie.
To porozmawiajmy.
Panie Mateuszu, dla mnie to jest istotne. Czy pan się poczuwa jako właśnie buntownik wspólnie z wieloma osobami pana pokolenia, czy jednak jako człowiek go ustabilizowany, wszystko jedno już jakich, poglądach politycznych, który od samego początku wiedział, co robi?
Buntownik z wyboru, można tak powiedzieć. To tak. Jest piękny film, no i określenie też myślę, że dosyć.
Na kogo pan głosował w pierwszej turze?
No, myślę, że te moje preferencje wyborcze nie są tak istotne.
Janusz Korwin-Mikke?
Może powiem ogólnie o tendencjach, jakie panowały w moim środowisku. No to oczywiście przed pierwszą turą większość znajomych, jak wszyscy z naszego konserwatywno-liberalnego środowiska, głosowała na tak zwanych kandydatów antysystemowych. No tutaj było do wyboru do kolegu, tak, jeśli spojrzymy na proponowanych kandydatów przez różne partie. Natomiast w drugiej turze większość zdecydowanie opowiedziała się za panem Andrzejem Dudą.
Oczywiście, ale ja jeszcze podrążę tą pierwszą turę, bo antysystemowość, ale właśnie tak jak ją rozumie Janusz Korwin-Mikke, czy tak jak ją rozumie Paweł Kukiz?
A może Grzegorz Braun?
No właśnie, tutaj byśmy musieli zaraz definiować, co to jest antysystemowość. Jak to rozumieli poszczególni kandydaci, tak?
Więc ale czy pana zdaniem, czy pana zdaniem jest, ja poprawnie odczuwam tę zdecydowaną różnicę pomiędzy jednak wyborcami Janusza Korwina-Mikke i Pawła Kukiza?
No to trzeba by zrobić jakiś sondaż wśród tych wyborców i podłożyć ten temat, ale myślę, że na pewno jakaś różnica jest. Każdy kandydat, każdy elektorat...
Który z nich jest bardziej antysystemowy dla pana?
Ciężko powiedzieć, no myślę, że każdy z nich jest antysystemowy, zależy na jakiej płaszczyźnie byśmy to rozumieli i też myślę, że najbliższe wybory parlamentarne pokażą, jak ci kandydaci rozumieją tą antysystemowość.
A pan by zrozumiał decyzję, jeżeli liderem listy Pawła Kukiza w Poznaniu zostałby Ryszard Grobelny, pan by zaakceptował taką decyzję partii Pawła Kukiza?
Nie słyszałem, że są w ogóle takie propozycje.
Są.
Dobrze, ale panie Mateuszu, wracamy do tego na zasadniczego pytania.
Wróćmy.
Jakie były przyczyny, najważniejsze przyczyny takiego, a nie innego werdyktu wyborców zdaniem pana i pana środowiska?
No to po pierwsze zacząć trzeba od tego, że środowisko i cały sztab wyborczy prezydenta Komorowskiego cechował się butą i arogancją. No już sama wypowiedź redaktora Michnika, który powiedział kiedyś, że prezydent Komorowski przegra tylko wtedy, kiedy przyjechałby...
To było dosyć dawno.
No dosyć dawno, no ale te słowa były zdecydowane. Także przypomnijmy, że prezydent Komorowski przegra tylko wtedy, kiedy pijany przyjedzie na pasach zakonnicę w ciąży. No być może o czymś nie wiemy, no ale nie bez przyczyny chyba pycha jest pierwszym z grzechów głównych, tak? Po drugie, prezydent Komorowski jest utożsamiany z rządami Platformy Obywatelskiej. Cała ta nieudolność tych dwóch kadencji teraz znalazła swoje odzwierciedlenie w tych wyborach prezydenckich. Kolejna sprawa jest taka, że Andrzej Duda zbudował bardzo pozytywny wizerunek nie tylko partii, ale także człowieka bardzo energicznego, który zdaje się rozumieć potrzeby młodych ludzi. W tym miejscu chciałbym przypomnieć jedną bardzo ważną kwestię z punktu widzenia mojego, z punktu widzenia środowiska konserwatywno-liberalnego oraz mojego stowarzyszenia Koliber. Dokładnie 21 maja na konferencji w Warszawie w imieniu Andrzeja Dudy szefowa jego sztabu Beata Szydło oraz profesor Gliński przyjęli do realizacji, do przyszłej realizacji program, który opracowały trzy młode organizacje, młode stowarzyszenia, m.in. Stowarzyszenie Koliber. Jest to taki zarys programowy pod tytułem Wizja dla młodego
co tam jest najważniejsze,
społeczeństwa. Chciałbym tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że naszym zdaniem te postulaty, które my tam proponujemy, są istotne nie tylko z punktu widzenia młodych ludzi, czyli obecnych 20-30-latków, ale także wszystkich obywateli. Mamy tam 12 takich punktów.
Z całym szacunkiem, ale czy my promujemy Stowarzyszenie Koliber
dzisiaj? Ale chciałabym powiedzieć...
programu, który prezydent Andrzej Duda obiecał, że będzie realizował.
Co jest najważniejsze w tym programie?
Są tam kwestie zarówno gospodarcze, jak i powiedzmy
ale obyczajowe. Jakie gospodarcze? Wolnorynkowe?
Wolnorynkowe. Czy... Między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku.
Dobrze. Czy jeśli chodzi o obyczajowe, tam są postulaty, że tak powiem, negatywne, na przykład nie dla związków partnerskich, nie dla poszerzenia dopuszczalności aborcji, nie dla in vitro?
Nie ma tam żadnego z punktów wymienionego przez panią redaktor. Jeśli chodzi o kwestię, powiedzmy to obyczajową, ale bardziej patriotyczną, postulujemy o godne upamiętnienie żołnierzy wyklętych oraz m.in. Na dokończenie problemu dekomunizacji.
Dobrze.
To, czym zajmujemy się chociażby w Poznaniu teraz.
To jest Tomasz Gilewski z Stowarzyszenia...
Mateusz.
Przepraszam, Tomasz był pół, tak. trzy najważniejsze przyczyny, pana zdaniem, Tomek Cylka?
Ja powiem tak, zostawię analizę socjologiczną panu profesorowi. Trzeba było się starać, żeby rzeczywiście przegrać tą kampanię i Platforma Obywatelska z punktu widzenia marketingowego zrobiła wszystko, żeby to przegrać. Tak nieudolnej kampanii wyborczej nie widziałem od lat 20, jak interesuje się polityką. To jest może troszeczkę nawiązanie tego, co pan Mateusz mówił, do pewnej arogancji. Rzeczywiście Platforma myślała, że wygra z Bronisławem Komorowskim te wybory na siedząco i robiła wszystko, żeby tak się stało. Gdyby kampania Platforma prowadziła tak, jak przez dwa tygodnie przed drugą turą, na przykład od czasu, kiedy było wiadomo, że Andrzej Duda jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że Komorowski by się obronił, ale lenistwo działaczy Platformy Obywatelskiej, również w Poznaniu, które jest bastionem Platformy Obywatelskiej, było przerażające. Ja tego nie rozumiałem. Byłem dwa razy na wieczorze wyborczym Platformie Obywatelskiej. Po pierwszej turze liderzy zapowiadali, że tu będzie jakaś ofensywa, że oni będą chodzić od domu do domu, przekonywać na Bronisława Komorowskiego. Ja nic nie widziałem poza jednym dniem, kiedy panowie po południu na Maltę poszli i rozdali jakieś kilkadziesiąt ulotek. To była cała aktywność poznańskiej Platformy Obywatelskiej, podkreślam, w bastionie Platformy w Poznaniu. Ja już nie chcę sobie wyobrażać, co było na tej wschodniej ścianie polskiej. Tam podejrzewam w ogóle pewnie Platforma się nie ruszyła ze swoich biur. Widać, że zeszło powietrze z tej partii. Ja się troszeczkę dziwię, bo mając w perspektywie jesienne wybory parlamentarne i utratę władzy, tak? No to jest przerażające. Ja nie jestem w stanie zrozumieć tych ludzi, którzy naprawdę nie ruszyli się ze swoich biur poselskich, biur radnych. Prawo i Sprawiedliwość zrobiła wzorcową kampanię. Pan Mateusz tu powiedział o tym, że złożyli jakieś postulaty. Obiecać, panie Mateuszu, można przed wyborami, przed drugą turą państwu wszystko i wszystkim wszystko można.
Muszę powiedzieć, że prezydent Komorowski nawet się nie zainteresował tymi postulatami.
Może był lojalny, wiedział, że ich nie zrealizuje, no to się nie zainteresował. Natomiast zobaczymy za rok, panie Mateuszu, spotkamy się za rok, czy chociaż jedno z tych waszych postulatów zostało zrealizowane.
Panie Tomku, czy to znaczy, że oprócz właśnie tej nieruchawości i przegranej samej kampanii, nie widzi pan innych przyczyn?
Nie, to zostawiłem panu profesorowi, bo myślę.
Znaczy, ja bym powiedział tak, no ja się oczywiście absolutnie z panem zgadzam, tak? To znaczy na pewno pycha, oczywista rzecz, samego prezydenta trochę też niestety, całego jego otoczenia, zwłaszcza chyba pałacu i także pycha, no co tu dużo mówić, chyba części ekspertów, tak? A z pewnością polityków. Na pewno lenistwo, to o czym tutaj mówił pan Tomasz, no to oczywiste, to widzieliśmy pięknie. Myślę, że jednak przegapienie także przez ekspertów tego, że nastąpiły pewne zmiany, że ta narracja o tym, jak jest w Polsce źle, trafia do wielu osób i ja bym był znowu przeciwnikiem mówienia, że ludziom wmówiono to. To było raczej katalizatorem, to znaczy ta narracja spowodowała, że ludzie zaczęli spoglądać na rzeczywistość, no zawsze jest to te pół szklanki, pełne czy puste, że patrzeli bardziej pesymistycznie. I kwestia prekariatu, kwestia młodych ludzi.
A ja chciałam do tego drugiego pana, do tej drugiej przyczyny takie pytanie ad vocem. Otóż jeden z PR-owców, który przez wiele lat prowadził kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej, zamieścił wczoraj, co prawda na portalu takim dosyć zamkniętym, Wirtualne Media.
Nowosielskim.
Tak. I pan zna tę diagnozę. Ta diagnoza jest, że Platforma nie zwróciła się do tego, do kogo powinna się zwrócić, bo powinna wykorzystać właśnie to, o czym pan mówi. To znaczy, że ale on twierdzi, że ludziom wmówiono jednak, inaczej niż pan, że ludziom wmówiono, że jest tak źle, jak nie jest źle. Słabością moim zdaniem tej diagnozy, tego pana Nowosielskiego, jest to, że on nie przedstawił narzędzi, jak można prowadzić kampanię z punktu widzenia marketingowego, żeby to nie była propaganda sukcesu, żeby to nie było odebrane przez wyborców jako głupia propaganda sukcesu, ale żeby zwrócić jednak uwagę, że nie jest tak źle, jak mówi mówią przeciwnicy.
Z tym, że to się nie udało, to znaczy ta narracja o Zielonej Wyspie, o złotych czasach i tak dalej, ona ludzi po prostu wkurzała. Dla młodych ludzi hasło prezydent naszej wolności jest hasłem zupełnie nieczytelnym, bo to dla naszego pokolenia tak sprawa wygląda, więc przede wszystkim nie potrafiono trafić do młodego pokolenia, które z pewnością jest prekaryzowane, które nie rozumie...
Wytłumaczmy.
Prekariusze, czyli osoby mające poczucie niepewności, przede wszystkim jest to związane z umowami śmieciowymi, z brakiem emerytury, z brakiem zabezpieczeń.
Pan Mateusz się trochę tak sceptycznie
pan Mateusz,
uśmiecha.
Ja wiem, że pan Mateusz się cieszy z tego.
Umowy cywilnoprawne.
Nie wiem, to jest tak. Ja mogę powiedzieć tak. Rozmawiałem wielokrotnie z moimi studentami, młodymi ludźmi. Oni są niesłychanie zadowoleni, że mają pracę na umowy śmieciowe, ponieważ i nie muszą śmieciowe i nie muszą płacić ZUS-u i innych świadczeń. Tylko nie myślą o tym, że za 40 lat nie będą mieć emerytury.
Normalnie
to
jest
nieprawdą. Nieprawdą jest, że każdy będzie miał zgromadzony majątek na później.
Ja bym nie chciała, żeby ta rozmowa przekształciła się w debatę pomiędzy przedstawicielami dwóch różnych światopoglądów. Oceniając ten
werdykt... Nawet nie światopogląd, to ocena rzeczywistości,
Z mojej strony na pewno ocena rzeczywistości.
Jeżeli ja mam być szczera, bardziej przemawia do mnie jednak ocena pana Mateusza.
Nie no,
z całym szacunkiem, panie profesorze.
Ale ja nie upieram się,
z całym szacunkiem, natomiast chciałabym...
Zależy pani, że panią przekonuje, tak? Że Andrzej Duda przyjął państwa, przyjął jakieś punkty do realizacji.
Ja mówię tylko o cenie prekariatu. Ja tylko mówię o ocenie prekariatu. Ja bardzo bym chciała, żeby naukowcy rzeczywiście przeprowadzili solidne badania, a nie tylko swoje odczucia na ten temat.
Miłość boską,
z tym, że panie profesorze, niestety nie wierzę, że naukowcom się uda przeprowadzić jakiekolwiek wiarygodne badania.
Dlaczego nie?
No dotychczas wszystkoście skrzanili.
Nie przesadzajmy.
Tak.
Ale co zostało skrzanione?
Wszystkie sondaże.
Sondaże wyraźnie tendencje, im bliżej wyborów.
Sondaże zdecydowanie
tak
dobre. Ja mam sondaż z CBOS-u, jak będą zachowywać się Polacy w drugiej turze, przed pierwszą turą i po drugiej turze. To są zupełnie różne sondaże, które pokazują, jak się zmieniły głosy. Ten sondaż, który dostałem kilka dni przed, pokazał, że Komorowski ma poparcie tylko wśród mieszkańców największych miast, wśród osób z wyższym... Przeważające, tak? Wśród mieszkańców największych miast, osób z wyższym wykształceniem, osób zamożnych, a w pozostałych prowadzi Duda. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze o jednej przyczynie.
Jeszcze sondaże prezydenckie, także sondaże przed wyborami samorządowymi, na przykład w Poznaniu.
Oczywiście.
Tak, żeby tę złośliwość kontynuować.
Nie, to jakby nie jest złośliwość. Ja przyjmuję. Natomiast jeszcze jedną ważną przyczynę. Przyczyną jest negatywna kampania, którą rozpętał sztab Dudy przeciwko Komorowskiemu. Nie ma wątpliwości, że tutaj trollowanie i ataki na wiecach nie były spontaniczne, były dobrze zorganizowaną akcją nienawiści.
Panie profesorze, ale Platforma mogła zrobić to samo. I jak wiemy, przespali, tak?
Ja nie chcę wybielać. Znaczy do tej pory tak nie było. Znaczy do tej pory nie było zorganizowanych bojówek, które przeszkadzały.
Platforma już miała doświadczenie sprzed 10 lat. Po dziadku z Wehrmachtu możemy się spodziewać wszystkiego.
Platforma doszła w stronę Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Chciała sprawę rozgrywać etosowo. Komorowski sprzeciwiał się kampanii negatywnej nawet w przypadku in vitro. Ona za późno poszła.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o te wybory, to było jednak rozróżnienie. To znaczy Platforma prawdopodobnie myślała, w wyborach prezydenckich nie jest to potrzebne. Być może w wyborach parlamentarnych ruszą z negatywną kampanią. Dotychczas w ocenie...
Już ruszyli, chciałbym zauważyć przemówienie pana prezydenta ustępującego Komorowskiego zaraz po ogłoszeniu wyników, że budujemy jakąś pospolite ruszenie, tak? Przeciwko ludziom, którzy chcą nam zniszczyć demokrację.
Zaraz, ale to jest...
Pełne złości.
Jednak odróżnijmy takie słowa od wyzwisk na wiecach, od...
Ale kto wyzywał? Andrzej Duda wyzywał
na wiecach? Hejterstwa w internecie.
Ja nie widziałem.
Nie, on oczywiście, że nie, ale Komorowski też nikogo nie wyzywał. Ja mówię o ludziach, którzy zakłócali wiece Komorowskiego. No przecież
panowie,
o tym szeroko media podawały.
Dotychczas w ocenie werdyktu wyborców skoncentrowaliśmy się i słusznie na drugiej turze, ale no, ten werdykt wyborców to jednak także pierwsza tura, jak oceniają panowie szczególnie, bo może o innych sprawach powiemy więcej później, ale szczególnie no, w zasadzie nie zaistnienie lewicy.
Ale to jeszcze, panie, nie zwrócę na uwagę. W pierwszej turze Andrzej Duda ma bardzo podobny wynik do Jarosława Kaczyńskiego sprzed lat 5. To w pierwszej turze nie PiS zyskał, tylko stracił Bronisław Komorowski, który 5 lat temu miał 41 z hakiem procenta głosów. Więc właściwie elektorat PiSu i elektorat Andrzeja Dudy był taki sam jak w 2010 roku. To się zupełnie zmieniło w drugiej turze.
Natomiast lewica...
Lewicy już nie ma. I ta cała pani Magdalena Ogórek to jest w ogóle
tak oczywiste, że chyba szkoda czasu rzeczywiście.
Tak, panie Mateuszu, nie ma sensu rozmawiać o lewicy, której nie ma.
O lewicy nigdy chyba nie ma sensu zbytnio rozmawiać.
Znaczy ja myślę, że jest sens rozmawiać o nowych inicjatywach lewicowych.
A to powiemy o tym trzeciej.
Natomiast o tym, co już zeszło,
Widziane z Poznania. No moim zdaniem o kształcie nowej prezydentury w zasadzie uczciwie więcej będziemy mogli powiedzieć dopiero za parę miesięcy. No ale krótko przewidywania, ewentualnie no, co powinien robić prezydent i jego otoczenie, pierwszy Tomek Cylko.
No to co powinien robić, to wszyscy wiemy. Powinien być prezydentem wszystkich Polaków i starać się kompromisowo rozwiązać wszystkie problemy, ale trzeba być naiwnym idealistą, żeby wierzyć, że to się stanie, zakładając, że PiS nie wygra jednak tych wyborów parlamentarnych, no to należy się spodziewać 5 lat sporów. Może nie będą one tak drastyczne spory, jak walka o miejsce w samolocie i o krzesło w Brukseli, ale pojednania tutaj na pewno nie będzie. Oba ugrupowania będą ze sobą bardzo walczyć. Andrzej Duda na pewno nie będzie grzecznym chłopcem i grzecznym politykiem. Natomiast no, rzeczywiście jesienne wybory pokażą, jak to wszystko będzie wyglądało. No to...
ale powiedzmy o tych 4 miesiącach teraz, przed jesiennymi wyborami.
No myślę, że Duda już pokazał w swoim przemówieniu, tak, co on by chciał. Także przez pierwsze 2 miesiące najlepiej, żeby Bronisław Komorowski już był tylko urzędnikiem od goszczenia i witania delegacji, tak? I tak
co więcej
tak
mówił, on co sobie, powinien robić rząd.
Tak, on by sobie, tak by on sobie to wyobrażał. I właśnie to skierowanie się też do rządu pokazuje, jakie jest jego podejście i jak to będzie wyglądało w przyszłości.
Natomiast, ale bardzo kulturalnie o tym mówił.
No bo on przez całą kampanię był bardzo kulturalny. Proszę zwrócić uwagę, że nikt Andrzeja Dudy pod tym względem nie krytykuje, od tego miał sprawny sztab.
Panie Mateuszu?
No,
co będzie przez najbliższe 4 miesiące?
Prognozowanie jest bardzo trudne, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy przyszłości, a przyszłości politycznej już najbardziej. Ja bym się może nie skupił na takim aż krótkim okresie czasu, a bardziej zobaczył, co będzie po wyborach tych parlamentarnych. I wtedy zobaczymy, jaka uformuje się koalicja, w jakich warunkach politycznych przyjdzie także współpracować przyszłemu prezydentowi. I na podstawie tego dopiero potem wyciągał jakieś wnioski.
A jest pan w stanie no, troszeczkę pospekulować? Ja wiem, że jak mi wczoraj napisał profesor Krzysztof Podemski, te pytania, które planuję zadać, to jest wróżbiarstwo. No niestety wróżki są nadal w cenie, no bo co nam innego pozostało, prawda? Ale zakładając, że możliwe są 2 modele, albo kohabitacja, to znaczy w dalszym ciągu jakiś obóz skupiony wokół Platformy, albo monorządy, czyli no monopol polityczny, czy monopol partyjny. Jak w takiej i w takiej sytuacji powinna ta prezydentura wyglądać?
Zobaczymy, jak ułożą się następne wybory, co zrobi na przykład Paweł Kukiz, jak zostaną tam uformowane te siły, będę kontynuował to pojęcie antysystemowe, czy być może będzie jakaś koalicja z PiS-em, co też gdzieś jest już przewidywane, przynajmniej przez część politologów. No i wtedy na pewno będzie ciekawe. Jeśli będziemy mieli taką sytuację, że będzie powiedzmy utrzymanie władzy przez koalicję PO-PSL, co powoli gdzieś tam się oddala, no to na pewno prezydent będzie wtedy nie miał komfortowej sytuacji, no i będzie 5 lat przepychanek.
A jeżeli będzie monopol partyjny, to będzie miał komfortową sytuację. Uda mu się wtedy zbudować to, o czym wspomniał pan Tomek, czyli wspólnotę?
No, wystarczy zobaczyć, jak to jest, jeśli mamy prezydenta z tego samego obozu, co partia rządząca. Obecny prezydent Komorowski no, podpisuje wszystko, co tak naprawdę dostanie. Więc to też na pewno nie jest komfortowa sytuacja, że prezydent nie jest takim buforem bezpieczeństwa dla obywateli, czyli każdą ustawę negatywną, chociażby gospodarczo, przepchnie.
A, panie profesorze...
Mój Boże, ja oczywiście nie głosowałem na Dudę i publicznie przestrzegałem przed głosowaniem na niego, ale chyba jestem ciut bardziej optymistyczny tutaj od państwa, bo ja go oczywiście w ogóle nie znam, nic o nim nie wiem. Tak jak ogromna większość z nas. I tak sobie myślę, że gdyby on chciał postępować racjonalnie, oprzeć się na tych młodych ludziach, którzy na niego głosowali jako na młodego, dynamicznego człowieka, dobrze obracającego się w świecie mediów społecznościowych i potrafiącego z nimi nawiązać kontakt, to by próbował stworzyć partię zdecydowanie...
Partię?
Znaczy próbował przetransformować PiS. Nie tworzyć nową partię, tylko przesunąć PiS w stronę centrum i tworzyć coś w rodzaju nowoczesnej chadecji. Jeżeli będzie szedł w eksponowanie Macierewicza, Kaczyńskiego, Smoleńska, ostro na ostrzu noża stawiał sprawy światopoglądowe, no to wtedy może się okazać, o dziwo, że nawet Platforma, która rzeczywiście wydaje mi się w tej chwili niemal nieboszczką, się odrodzi i wzmocni i będzie wtedy inny model. Ale oczywiście mamy jeszcze nowe inicjatywy, bo mamy
no
jeszcze, mamy jeszcze Petru i mamy Razem, okej, okay, ale to wszystko się jednak bardzo
oczywiście,
sobą
to wszystko...
ściśle wiąże.
Ja podziwiam pana profesora optymizm, że Andrzej Duda będzie w stanie w ogóle przekształcać PiS, bo ja nie wierzę. Wiara Jarosława Kaczyńskiego wśród działaczy partyjnych, nawet wśród tych młodych 30-letnich, którzy tak aktywną kampanię zrobili, jest
Panie
bezwzględna.
Tomaszu, gdy rok temu arcybiskup Gondelski zostawał szefem episkopatu i mi zadała gazeta pytanie, czy ja uważam, że to będzie dobre szefowanie, to ja powiedziałem tak, wydaje mi się, że to jest umiarkowany przedstawiciel polskich biskupów i że to będzie zmiana na lepsze. No, pomyliłem się, tak? Więc oczywiście tu też się mogę mylić, ale na początku staram się być optymistą.
Panie Mateuszu, czy pana zdaniem, albo inaczej znowu, czy w pana środowisku jest oczekiwanie większe, że no, górnolotnie rzecz ujmując, że Andrzej Duda będzie prezydentem wszystkich Polaków, czy jednak no, cynicznie, czy realistycznie uważają państwo, że powinien trzymać się PiSu, że PiS jest jego najważniejszym zapleczem.
My zawsze staramy się patrzeć na wszystko realistycznie, jak to jest tylko możliwe.
Czyli PiS.
Nie powiedziałem tutaj tego w tym kontekście, natomiast duże na pewno nadzieje pokładamy w tym, że będzie realizował program, chociażby ten, który mu przedstawiliśmy, który będzie brał pod uwagę interes wszystkich Polaków, także tych młodych. Bo to w młodych siła i to my...
Dobrze, ale partyjnie rzecz ujmując, czy powinien próbować zasypywać różnice, czy jednak no, trwać przy programie no, tej prawicy, którą utożsamia Prawo i Sprawiedliwość i organizacje, które podpisały no, ze sztabem wyborczym Andrzeja Dudy to porozumienie.
No, na pewno są teraz duże dywagacje w sztabie wyborczym prezydenta, którą model wybrać, który będzie...
A pan by chciał, który powinien wybrać?
Ja bym chciał taki, żeby prezydent realizował interesy wszystkich Polaków, żeby bez względu na to, do jakiej partii, do jakiego środowiska należy, brał pod uwagę interes wszystkich Polaków, w tym także młodych, do których ja się zaliczam.
Naiwność?
Pewne jest, schodząc na ziemię, że we wrześniu Andrzej Duda złoży dwa projekty ustaw obniżenia wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku i to będzie takie pierwsze mocne starcie na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi.
Widziane z Poznania, już pan Tomek trochę zapowiedział temat, o którym najwięcej jest dzisiaj spekulacji. Oczywiście głównie w kontekście wyborów parlamentarnych. Czy to rzeczywiście, co się stało, szczególnie dla Platformy i dla Lewicy, jest w tej chwili krajobraz po bitwie? Czy wśród przegranych istnieje jakikolwiek potencjał, aby znowu w cudzysłowie coś z tym zrobić? No i czy Prawo i Sprawiedliwość, aby wygrać kolejną rundę, pozostanie tym, czym jest czy będzie starała się, czy będzie ta partia starała się zachowywać taki jakiś bardziej centrowy charakter, który w kampanii prezydenckiej reprezentował Andrzej Duda. Tym razem oczywiście pierwszy profesor Krzysztof Podemski.
Dobrze, dziękuję bardzo, chociaż raz mi się dzisiaj udało. No ja tutaj przedstawiłem moją wizję Dudy i PiS-u i mi się wydaje, że gdyby działali racjonalnie, gdyby on działał racjonalnie, to powinien zdecydowanie odejść od polityki Kaczyńskiego i budować tą partię w oparciu o oczywiście częściowo wspólne idee czy wartości, ale jednak z młodymi ludźmi, czyli zdecydowanie bliżej centrum, ale to znowu jest tak, że to jest jednak taka kostka Rubika, układanka i trochę zależy od tego, co będzie robiło PO, jakie hasła będzie głosił Kukiz, no przecież Kukiz jest w tej chwili największym autorytetem w Polsce i my zupełnie nie wiemy,
czy on... Trzeba zdaje najwyższe...
On przegonił, to fascynujące, on przecież przegonił prezydenta elekta w tej chwili, tak?
Tak. Powiedzmy może dla tych, którzy tam nie... 58%, a na drugim miejscu ex aequo są Komorowski i Duda, 54%. Tak, tak. To jest procent zaufania.
To może trzeba by powtórzyć wybory i będziemy mieli wtedy prezydenta Kukiza, jeśli są takie sondaże.
Ja powiem szczerze, uważam...
Zaufanie do Jacka Kuronia zawsze było bardzo wysokie, a...
Moim zdaniem, gdyby...
Wiemy to po sondażach Cebosu.
Znaczy ja powiem tak, gdyby wybory odbyły się 2 czy 3 tygodnie później, to ja prognozuję, że wtedy z drugiej... Wstecz. To ja prognozowałem już parę dni przed drugą turą, że gdyby wybory były później, to w drugiej turze byłby Kukiz.
Tak, to pamiętam. Pamiętam taki tekst
nawet
pana,
to gdzieś
że...
na Facebooku.
Ale
napisałem.
Oczywiście według tego przewidywania w drugiej turze byłby Komorowski i Kukiz.
Tak, mi się wydawało.
A nie Duda i
Kukiz. To moja pomyłka, tak.
No dobra.
Natomiast ja myślę tak, powstaje, ja rzeczywiście niespecjalnie wierzę w Platformę, zwłaszcza jak zaczną jej podbierać. A myślę, że będzie jej podbierać Petru i Balcerowicz, będzie jej podbierać Razem, być może będą podbierać nowe ugrupowanie. Nie mówię o SLD, bo to moim zdaniem jest trup. Nie mówię o PSL-u, bo też mi się wydaje, że...
PSL ma tak żelazny elektorat.
Chociaż ma żelazny...
Na agencjach i spółkach tam jest tyle stanowisk, jak pan to podliczy, z rodzinami, znajomymi. PSL się obroni
zawsze. Myślę, że to nie jest aż tak wielka liczba, ale oczywiście może wejść, będzie, ale nie będzie raczej języczkiem uwagi, prawda? Natomiast ja myślę, że będzie rozwalenie platformy od zewnątrz i od wewnątrz, bo też nie można wykluczyć, że w części osób zaświta pomysł powrotu do idei PiS-u, prawda? Więc myślę, że będzie rozbieranie platformy. I teraz pytanie, czy w ciągu 3 miesięcy można zbudować nowe ugrupowanie polityczne. No i się okazuje, że chyba można. Pokazuje to przykład Hiszpanii Podemos, pokazuje to przykład Syrii greckiej.
Nie chcielibyśmy, myślę, powtórki populistów, którzy dochodzą do
władzy.
Znaczy,
ani lewicowych, ani prawicowych byśmy nie chcieli.
Oczywiście populizm i demagogia nigdy nie jest w cenie. Tak?
Czyli wróży pan powodzenie komu? Petru czy Razem?
Trudno mi powiedzieć. To znaczy, ja myślę tak, na pewno Petru będzie miał znacznie lepsze przebicie w mediach. Natomiast myślę, że na czystym liberalizmie ekonomicznym i na haśle Balcerowicz wiele się nie zyska, bo jest gotowe kontrhasło, jak wiemy. Hasło Lepera jeszcze, prawda? Natomiast Razem myślę, że ma oparcie, może znaleźć oparcie młodych ludzi ze środowisk alternatywnych.
Panie profesorze, tych partii? Panie profesorze, ludzie, garstka ludzi, którzy się interesują polityką.
Kto znał nazwę Dudy 3 miesiące przed kampanią
wyborczą? Ale był Prawa i Sprawiedliwości.
Kto znał nazwisko Jacek Jaśkowiak? Żyjemy w epoce, ja się z panem zgadzam, ale żyjemy w epoce gwałtownej zmiany politycznej, ruchów tektonicznych, trzęsienia ziemi. W tej epoce wszystko jest możliwe. Pan podejrzewał, że Kukiz pobije Komorowskiego i Dudę w zaufaniu? No to w ciągu miesiąca nastąpi.
Pan Mateusz się zgłasza.
Tak, zdanie, bo słucham tutaj Petru, Balcerowicz, Nowoczesna.pl, no są już pewne złośliwości, że to będzie nie Nowoczesna.pl, a Nowoczesna.pl, że powoli zaczyna się już ta migracja spadochroniarzy, którym nie wyszło PO i teraz będzie budowanie kolejnego.
Podobno nie chcą ich przyjmować.
Podobno liberalnego, chociaż z liberalizmem to nie będzie miało na pewno nic wspólnego.
Znaczy, myślę tak, że generalnie ja nie wierzę w ogóle w te inicjatywy Partia Razem. To jest w ogóle, panie profesorze, bez struktur, to nie są wybory prezydenckie, gdzie wystarczy jedna twarz. Myślę, pan najlepiej ty jako socjolog to wie. Tu potrzebne są struktury, tu potrzebne są pieniądze na kampanię w poszczególnych regionach, tu jest walka o mandaty proporcjonalnie. To wszystko nie ma szans w ciągu 3 miesięcy, uważam, w Polsce zajrzeć jakiekolwiek nowe ugrupowanie. Wszystko się, rzeczywiście Platforma się rozpadnie, bo tu w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Pytanie teraz, czy jeżeli są już głosy, tak, żeby wymienić premier Kopacz, zresztą uważam, że to byłby ciekawy ruch, ale...
Panie Tomaszu, na tylko część elektoratu nigdy nie odda głosu na PiS, prawda? No takim przykładem jest ogromna większość mieszkańców Poznania. Nie chcą głosować na Platformę, zwłaszcza na Platformę, która będzie się sypała. W tym pokładam moją nadzieję, że jest luka i tą lukę ktoś musi wypełnić.
Ale słuchajcie, mówimy o Razem, mówimy o Nowoczesnej, nie mówimy o Kukizie, o Pawle Kukizie. No tak, ale pan Tomek powiedział, że jedno nazwisko nie wystarczy. Razem nie ma żadnego nazwiska, dlatego tej inicjatywy...
Dlatego pytałem pana Mateusza, co on sądzi na temat nazwiska Ryszard Grupelny, tak? Bo to jest w Poznaniu nazwisko, które Platformie mogłoby sporo
odebrać. Młody 30-latek, tak? 20-30-latek.
Dlatego powtarzam pytanie, panie Mateuszu, to byłaby twarz antysystemowa?
No właśnie, chyba nie bardzo.
Ale pan nie jest przedstawicielem partii Kukiza, więc
ja nie
jestem
przedstawicielem
tutaj
żadnej partii, ale do stowarzyszenia, które jest apartyjne.
Dobrze.
Nie apolityczne, ale apartyjne.
Czy Paweł Kukiz to jest zjawisko jednego sezonu? Tak jak Janusz Palikot w pewnym sensie.
To zależy od niego.
Od niego
pytanie, może to będzie na tych listach, prawda? Bo to są wszystko, zgłoszą się do tego ludzie, którzy zostali albo z Platformy i z innych partii powyrzucani. Ale jeżeli Paweł Kukiz nie chce takich ludzi na swoich listach, to kto będzie?
Za Kukizem stoi przynajmniej chyba, tak mi się wydaje, że to miejsce, gdzie on się spotyka z wyborcami, czyli teren jednej z największych spółek państwowych, myślę o KGHM-ie, to nie jest tak zupełnie bezwiązane. Karierą polityczną i on ma poparcie sporej części samorządowców z tamtego kraju. Nie, oczywiście elit politycznych, samorządowców z Dolnego Śląska, zwłaszcza z Zagłębia Miedziowego. I stamtąd będą się rekrutować najpewniej także, więc tamten problem...
No, ale jeżeli on ma być antysystemowy, no to co, on będzie samorządowców, którzy siedzą na tych stołkach od nie wiadomo jak długiego czasu.
Ja rozumiem, słuchajcie, że partie to korporacje.
Jeżeli Grobelny może być antysystemowy.
Rozumiem, że partie to korporacje i że najbardziej liczą się stanowiska i ludzie, którzy na nie polują, ale nic nie mówicie o programie partii ewentualnej Kukiza. 2 tygodnie temu tutaj miałam jednego takiego młodego człowieka.
Nie możemy mówić o czymś, czego nie ma.
Właśnie, tak samo jak pan Mateusz, rocznik 1990, on się przyznał. W pierwszej turze głosował na Kukiza, w drugiej oczywiście na Andrzeja Dudę. Natomiast jego poglądy w moim odczuciu, ale chyba nie tylko moim, także słuchaczy, zupełnie się kłóciły z tym, co Kukiz mówi. I sądzę, że wśród wyborców, tych młodych wyborców Kukiza, jest bardzo wiele właśnie sprzecznych, powiedziałabym brzydko, interesów, nie sądzicie?
To znaczy, ja myślę tak, Korwin miał dosyć jednolity ideologicznie elektorat. Palikot miał też dosyć jednolity ideologicznie elektorat. Natomiast Kukiz ma... Leper oczywiście też, tak?
Natomiast...
Nie, bym wszystkich jednak razem nie upychał do tej samej szuflady, tak? Ja bym jednak Kukiza i Palikota nie wpychał tam, gdzie jest Miński i Leper. To jednak jest różnica moim zdaniem. Natomiast my nic o Kukizie nie wiemy. On się cieszy sympatią zarówno osób z lewicy, jak i z centrum, jak i z prawicy. To jest pewien fenomen, tak?
Będziemy mogli na pewno więcej powiedzieć, kiedy zostaną przedstawione już jakieś szczegółowe zarys programu, chociażby gospodarczego. Wtedy zobaczymy, w którym kierunku pójdzie Paweł Kukiz, w który elektorat będzie najbardziej celował.
Co powinno zrobić Prawo i Sprawiedliwość, żeby na fali wygrać zdecydowanie, tak jak chce, tworzyć rząd? jak powinno się zachowywać.
No tak jak Andrzej Duda przed pierwszą turą wyborów i myślę, że przez te kilka najbliższych miesięcy tak się to będzie, tak to będzie wyglądało, tak? Będzie schowany Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz, Jarosław Kaczyński, jak
będą
przemówi
schowani?
Raz na miesiąc. Uważam, że do jesiennych wyborów parlamentarnych
będą schowani.
Tak mi się wydaje. Liczę na to, że Platforma Niesiołowskiego schowa, bo też mi się wydaje, że eksponowanie go to jest droga do klęski.
Na poznańskim
bardzo ciekawa droga do klęski.
A przypomnijmy jeszcze pani, no co się działo w Poznaniu. Tak, mieliśmy aferę z wiceprezydentem Jakubem Jędrzejewskim, mieliśmy aferę z szefem poznańskiej
Platformy. Specjalnie to Platformie nie przeszkodziło w Poznaniu.
No, było tyle afer w ostatnich miesiącach, latach, które Platforma uczestniczyła jako ziemi, jej to jeszcze nie zaszkodziło.
Ja myślę, że problem polega na tym, że generalnie Polacy się przyzwyczaili do tego, że polityka to jest korupcja i nepotyzm i po prostu no, we wszystkich partiach
i
niespecjalnie, niespecjalnie już się tym
tak,
przejmują.
Myślę, że tak, że to powoli tak.
A ja myślę, że do pewnego czasu, że w końcu zauważą, że trzeba wybrać takich ludzi, którzy nie będą kompromitować Polski na arenie zagranicznej.
Pół zdania dosłownie.
A ktoś kompromitował?
Czy panów,
pan jest socjologiem, więc pan śledzi na pewno scenę polityczną.
Czy panów zdaniem wszyscy wyborcy Andrzeja Dudy będą głosować na Prawo i Sprawiedliwość? Krzysztof Podemski?
Nie, myślę, że on miał szerszy elektorat, ale zależy od tego, czy jeżeli pójdzie w tym kierunku, o którym ja mówię, w stronę centrowości i nie powstanie partia Kukiza i nie odrodzi się cudem Platforma i nie powstanie ani Razem, ani
Nowoczesna.
Nowoczesna PL nie wyjdą poza jakieś tam małe opłotki, to tak.
Panie Mateuszu?
No, profesor powiedział, że dużo warunków musi być spełnionych, więc na pewno tak jest. No, polityka nigdy nie jest czarno-biała, jest dużo odcieni szarości. Na pewno będzie ciekawie do wyborów parlamentarnych.
Ale czy wszyscy wyborcy Andrzeja Dudy będą głosować
na przykładzie Poznania powiem, że jeżeli to będą nadal te same twarze Prawa i Sprawiedliwości, oklepani posłowie, to nie.
Panowie, nie powiedzieliśmy, ale czas niestety nam się skończył. O jednym bardzo ciekawym zjawisku, ale zjawisku, które trwa, mianowicie o podziale Polski na elektorat umownie rzecz ujmując Prawa i Sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej.
Od 89 roku.
Może będzie jeszcze na to kiedyś czas, chociaż wydaje mi się, że zbyt wcześnie prognozować i bawić się w wróżbiarstwo, jak to dzisiaj robiliśmy, no nie jest zbyt mądrą rzeczą. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi państwa byli Krzysztof Podemski, Mateusz Gilewski, Tomek Cylka.
Audycję
realizował Krzysiu Jankowski. Ja się nazywam Nina Dołakowska. Do usłyszenia za tydzień.
Reklama. Nowa odsłona oferty Mebli Bodzio. Oferujemy meble do sypialni, kuchni, jadalni i salonu. Dostawa w 3 dni. Atrakcyjny system sprzedaży ratalnej. Konkurencyjne ceny. Wstąp do nas. Gniezno, Rynek 6 oraz Oborniki Wielkopolskie Piłsudskiego przez Szymańskiego 31. www.bodzio.pl. Zapraszamy do Gołuchowa, perły Wielkopolski. To może być twój ziemski raj. Zamek Książąt Czartoryskich, otoczony malowniczym parkiem, Muzeum Leśnictwa, pokazowa zagroda zwierząt, gdzie królują żubry, głaz narutowy z epoki lodowcowej, a dla amatorów aktywnego wypoczynku szlaki piesze, rowerowe, jezioro, park linowy oraz gołuchowskie questy. Czego chcieć więcej? Gołuchów. Poczuj się zaproszony.
Republika Roleski, tu się nam gra, tu demokracja dumnie trwa. Na straży obywatelskich praw, jak wolność wyobraźnia smak. Republika Roleski, kraj ze snu, musztarda, ketchup, majonez są tu.
Republika Roleski. Dołącz do nas na Facebooku.
Firma Univek Logistics z Poland do swojego oddziału w Nieprószewie koło Poznania poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisko pracownik magazynu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail rekrutacja@univek.pl.